Drodzy, dzisiaj chciałbym rozpocząć w taki szczególny sposób swoje wystąpienie, a mianowicie chciałbym podzielić się pewną historią, do której od czasu do czasu wracam i nie ukrywam historię, która porusza moje serce. Jest to historia z poprzedniego wieku, z lat 70. Jest to historia jednego z moich kolegów. A dokładnie w momencie, kiedy rozpoczął naukę w 8 klasie, kiedy wrócił z inauguracji nowego roku szkolnego, wiemy, że w tamtych czasach było 8 klas, była to taki najważniejszy rocznik, bo wiadomo, że potem decydowało się, co dalej. I kiedy wrócił do domu, ojciec zawołał go do garażu. Kiedy wszedł do tego garażu, zobaczył piękny, nowy, japoński taki motorower. Oczy mu się zaświeciły, bo to było jego marzenie. Zresztą nie tylko jego, to było marzenie każdego z nas w tamtych czasach. To tak jak dzisiaj ojciec by postawił przed tobą, nie wiem, Fiata 500, wtedy to kosztowało krocie pieniędzy, można było kupić w Peweksie. Dla niewtajemniczonych powiem, bo młodzież może nie wiedzieć, co to Peweks. To były takie specjalne sklepy, gdzie można było za dolary, za marki kupić ekskluzywne rzeczy. Zaświeciły mu się oczy. I wtedy ojciec powiedział tak. Kupiłem ten skuter dla ciebie. I dokładnie, kiedy wrócisz ze świadectwem w czerwcu, ten skuter będzie należał do ciebie. Przejmiesz go na własność. Będziesz nim dysponował, będzie twoim. Ale póki co, do końca czerwca ten skuter będzie stał tutaj w garażu. I żeby go przejąć, musisz spełnić jeden warunek. Musisz mieć od góry do dołu same piątki. Mój kolega był zdolnym uczniem, zaliczał się do grupy tych najzdolniejszych, ale siódmą klasę ukończył z kilkoma czwórkami. Reszta to były piątki. Wiecie, jak świadectwo wygląda, tak? Tak jak powybijane zęby, tak? Bardzo dobry, dobry, bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry, znów dobry. Ojciec chciał, żeby od góry do dołu były bardzo dobre. Wielokrotnie schodził do garażu, brał ściereczkę, czyścił, cieszył się nim. Już marzył sobie, jak nim będzie jeździł i z niecierpliwością czekał dnia, w którym przyniesie świadectwo do domu. Odliczał najpierw miesiące, potem tygodnie, wreszcie już dni, aż nastał ten moment. Wziął swoje świadectwo do ręki i ku swojemu zdziwieniu była jedna czwórka. Zdarzyła się jedna czwórka. Nie do końca dołożył się, nie do końca pewne rzeczy zlekceważył. I teraz z tym świadectwem wraca do domu. Jego serce bije maksymalnie i zadaje sobie pytanie, jak zareaguje mój ojciec. Co na to powie? Co z moim motorowerem? I przyszedł do domu, położył to świadectwo przed ojcem. Ojciec popatrzył. Nie powiedział ani słowa. Ale tego samego wieczoru wziął ten motorower i sprzedał sąsiadowi. Wiecie, ta historia mnie poruszyła. W pierwszym momencie powiedziałem sobie, co za ojciec? Pomyślałem sobie, przecież jeśli chciał go zmotywować, to go zmotywował. Prawie jeden z najlepszych uczniów, jedna tylko czwórka. Resztę samo bardzo dobre. Taki bunt. Jak można coś takiego zrobić własnemu dziecku? Ale wiecie, w miarę jak zacząłem się przyglądać tej historii coraz głębiej, zrozumiałem, że ojciec chciał czegoś, nie tylko chciał go zmotywować, chciał go czegoś nauczyć. Chciał mu przekazać bardzo ważną zasadę życiową. I właśnie dzisiaj o tym chciałbym mówić, bo odnoszę wrażenie, że nasz Ojciec w niebie chce nas uczyć podobnej zasady, czy może ten Ojciec gdzieś czytał Biblię i chciał swego syna nauczyć czegoś, co jest bardzo ważne w życiu. Będę mówił o dziedziczeniu obietnic Bożych. Co to jest obietnica? Obietnica Boża. W jaki sposób możemy dziedziczyć obietnice Boże? Jakie rodzaje są obietnic Bożych? Na jakie przeszkody możemy natrafić, kiedy chcemy odziedziczyć Boże obietnice? Czy to wszystko jest takie piękne i gładkie? Zacznijmy zatem od początku. Czym jest obietnica? Myślę, że obietnica jest obietnicą. Jeśli to jest Boża, pochodzi z ust Bożych. Obietnica może być również człowieka. Człowiek może coś obiecać. I definicja jest taka, że obietnica może być słownym lub pisemnym zobowiązanym, że dana osoba zrobi coś lub czegoś nie zrobi. Bardzo prosta, myślę, najprostsza definicja, jaką można sobie znaleźć. Drodzy, obietnice dzielimy na warunkowe i bezwarunkowe. Są obietnice bezwarunkowe. I taką bezwarunkowym przykładem obietnicy jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno to pierwsze, jak i powtórne. Bóg nie uzależnił od kogokolwiek, od czegokolwiek te dwa wydarzenia. Pierwsze mamy za sobą. Jezus Chrystus przyszedł w określonym czasie, bez względu na to, co się działo na ziemi, bez względu na to, czy się to ludziom podobało, czy nie. Niektórym się to podobało, niektórym nie. On przyszedł i wykonał swoje dzieło. Mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. I Bóg nie uzależnił od tego wydarzenia, od tego, czy ludzie będą czekać na tą chwilę, czy będą go wypatrywać. To nie jest ważne. Przyjdzie dzień, Jezus powróci. I ta obietnica się spełni na pewno. Bez względu na to, czy ludzie będą w to wierzyć, czy nie. Jezus powróci. Ale są obietnice, które są uwarunkowane. Taka obietnica z naszego podwórka, z naszego życia, to jest małżeństwo, jest ślubowanie. Ślubowanie jest obietnicą, że cię nie opuszczasz do śmierci. I ludzie składają sobie takie obietnice. Jest to bezwarunkowa obietnica, bo człowiek mówi, chcę być z tobą całe życie i obiecuję ci, że ja zrobię wszystko, aby być z tobą. Statystyki są nieugięte, że człowiek nie dotrzymuje swoich obietnic. Połowa małżeństw, które się obecnie zawierają, się rozpada po kilku latach. To jest dramat. Ci ludzie przecież szczerze patrzyli sobie w oczy i ślubowali. A potem się rozchodzą. Potem uważają, że nic takiego się nie stało. Żyjemy w świecie pełnym pustych obietnic. Bardzo dobrze jest to określone w Bożym Słowie w Księdze Przysłów, 10 rozdział, 11 werset mówi tak. Usta, a słowo usta możemy zastąpić słowem słowa, sprawiedliwego są krynicą, czyli źródłem życia. Lecz usta bezbożnych, czyli słowa bezbożnych, kryją bezprawie. I tak w istocie jest. Kiedy przyjrzymy się naszemu codziennemu życiu, możemy zauważyć, jak ludzie łamią swoje deklaracje, swoje przyrzeczenia, swoje obietnice. Wystarczy sięgnąć po najprostsze przykłady. Myślę, że każdy z nas zawierał umowę na usługi telekomunikacyjne. Podpisałem umowę. Pani wyjaśniła w szczegółach, ile mnie to będzie kosztować i co ja z tego będę miał. Ale widzę, wielu kiwa głowami. Wiecie, o co chodzi. Po miesiącu, po dwóch dopiero odkrywamy, jak naprawdę wygląda ta umowa, tak? Inna kwota, inne parametry. Niedotrzymanie obietnicy. A umowa oczywiście zawiera, bo to jest maczkiem napisane, ale jakbyście to powiększyli do 12 czcionki, to jest kilkanaście stron. Nikt tego nie czyta, bo gdybym chciał przeanalizować tą umowę, musiałbym wynająć prawnika, któremu musiałbym zapłacić 300 zł, bo ja się na tym nie znam do końca. Przykłady można mnożyć. Kredyty w banku, umowa o pracę. Iluż z nas, mówię też o sobie, kiedyś pracowałem zawodowo. Ileż to razy odkrywaliśmy, że to nie jest to, o czym mówiliśmy. W myśl hasła, duży może więcej, firmy, instytucje oszukują swoich klientów, swoich pracowników. Szczytem wszystkiego jest to, co zrobiła jedna z niemieckich firm motoryzacyjnych. Nauczyła kłamać samochód. Chodziło o normy spalania, normy emisji spalin. I kiedy samochód został podłączony do urządzeń diagnostycznych, wtedy wszystko było cacy, było cudowne. W momencie, kiedy wyjęto wtyczkę, uruchamiał się zupełnie inny program. I klienci, którzy zakupili samochód, mając nadzieję, że będą w minimalny sposób szkodzić środowisku, kupili sobie bubla za przeproszeniem. Bo emisja spalin jest dwukrotnie przekroczona, czy trzykrotnie nawet przekroczona. Oszustwo. Ludzie są oszukiwani we współczesnym świecie na każdym kroku. Przyzwyczajamy się do tego. Czy to ma jakiś wpływ na nasze życie? Ja już pytam nas, chrześcijan. Ma. Nasze doświadczenie życiowe w tym względzie sprawia, że nabieramy dystansu do wszelkich deklaracji i obietnic. Przyjmujemy taki dystans. Okej, mów sobie. Ja wiem swoje. Ja już parę razy się sparzyłem. Podzielę to przez 4 i może coś w tym będzie. Taka jest nasza postawa. Działamy już w sposób podświadomy w tym względzie. Nie jesteśmy wyczuleni na wszelkie obietnice. Jesteśmy gotowi nawet coś stracić, ale żeby nie dać wpuścić się w maliny, że tak powiem. Ale co z Bożymi obietnicami? Czy one są takie same? Czy Bóg nas wpuszcza w maliny? Czy Bóg naobiecywał, a potem mówi, sorry, nie wyszło, zapomniałem, nie miałem czasu? Boże obietnice są pewne. To jest jedyne źródło, na którym możemy oprzeć swoje życie. Najwspanialsi ludzie potrafią zawieść. Pamiętam pewne wydarzenia, kiedyś jeszcze pracowałem w kancelarii i obsługiwałem pewnego człowieka, który miał firmę i był bardzo oburzony, że jego klienci, jego kontrahenci nie płacą. Mówi, jak to jest, jak w ogóle można iść spać, nie zapłacić rachunki. Aż któregoś dnia długi jego dopadły. Nie mogłem go znaleźć potem, żeby z nim porozmawiać. Człowiek jest zawodny. Człowiek jest przewrotny. I Biblia o tym mówi wyraźnie. Niekiedy nie dowierzamy, że Bóg mówi prawdę o nas, ale tacy jesteśmy. Ja mówię o starej naturze, o starym człowieku. Ja mówię o tym świecie. I często tą miarę przykładamy również do Boga, a szczególnie ludzie niewierzący, ludzie z tego świata. W Izajaszu 55 rozdział, 11 werset czytamy piękne słowa, które warto sobie wypisać, nie wiem, na lodówce, na lustrze i mieć je zawsze przed oczyma. A ono mówi tak, Bóg mówi tak, tak jest z moim słowem, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Inaczej parafrazując, można powiedzieć, że Bóg mówi tak, moje słowo jest pewne. Jeśli ja coś powiedziałem, to tak jest. Jeśli ja powiedziałem, że będzie tak, to tak będzie. Jeśli ja powiedziałem, że tak nie będzie, to tak nie będzie. I drodzy, mamy wiele ilustracji i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem i Bóg coś obiecuje temu człowiekowi. I możecie przeanalizować całą Biblię, nie znajdziecie ani jednego przykładu, gdzie by Bóg zawiódł, gdzie Bóg coś obiecał, a potem zdarzyło się zupełnie inaczej. Bóg zawsze jest wierny swemu słowu. Bóg zawsze jest wierny swoim obietnicom. Jest to jedno z moich największych odkryć życiowych. Nigdy nie wiedziałem, na czym oprzeć swego życia. Ale kiedy Bóg objawił mi właśnie to słowo, że Jego obietnice są pewne, moje życie zaczęło stawać na twardym fundamencie. Nasz Bóg jest prawdomówny. Nasz Bóg jest wierny swemu słowu. On nigdy nie cofa. Moglibyśmy tutaj cytować wiele miejsc, które wskazuje cechy Bożego Słowa. Boże obietnice, i to jest drugi taki wniosek, którym dzisiaj chciałbym się podzielić. Można by ich mnożyć więcej, a dzisiaj chciałem tylko dwie. Takie dwie cechy Bożego Słowa, Bożych obietnic. Pierwsze, że one są pewne, bo Bóg jest wierny swemu Słowu. A druga, Boże obietnice są pewne, ponieważ zostały już zrealizowane. Co mam na myśli? 2 Koryntian, 1 rozdział, 20 werset, czytamy tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Dosyć trudne słowo. Ale jeśli słowo w Nim zastąpimy słowo Jezus, wtedy to staje się bardziej zrozumiałe. Wtedy nasze duchowe oczy kierowane są na krzyż. I wtedy rozumiemy, co to znaczy, że to już zostało zrealizowane. Drodzy, gdybym miał użyć ilustracji, to tak jak ten ojciec wstawił do garażu ten motorower. On już był fizycznie. On nie powiedział do syna: synu, wiesz, jak będziesz miał same piątki, to ja ci kupię taki motorower. I położył przed nim jakiś prospekt. Mówi: zobacz, jaki ładny. Ten ojciec kupił i postawił w garażu. On to potraktował poważnie. On zdał z siebie wszystko. Prawdopodobnie musiał wtedy zapłacić $700 za ten motorek. $5 do 10 się zarabiało miesięcznie. Olbrzymie pieniądze. Ale on wdał z siebie wszystko, zrobił wysiłek i postawił w garażu, aby był. I to samo uczynił nasz Bóg. Jego obietnice są zrealizowane w Chrystusie. To już się stało. To się nie stanie, to się już stało 2000 lat temu. Ty i ja, jeśli trwamy w Bożych obietnicach, trwamy w czymś, co się wydarzyło, w czymś, co się dokonało, w czymś, co jest. I bardzo ładnie tutaj apostoł Paweł napisał: dlatego też przez Niego mówimy amen. Słowo amen oznacza: niechaj się tak stanie. Niechaj to będzie moim udziałem. Można by tutaj dokładnie przyłożyć. To znaczy, Bóg objawia nam coś z tego, co się wydarzyło, a my mówimy: Boże, niechaj to będzie moim udziałem. Pragnę tego, chcę w tym trwać, chcę w tym żyć. Chcę, aby to miało miejsce w moim życiu. I drodzy, takim klasycznym przykładem, pozwólcie, że użyję klasycznej ilustracji, jest nasze nawrócenie. Przecież Jezus nie umiera, kiedy pokutowałeś, czy ja. On już umarł 2000 lat temu. I umarł również za mnie i za ciebie. I to miało miejsce, to było faktem. Umarł również za ludzi, którzy jeszcze się nie urodzili. On umarł za całą ludzkość. Nasz umysł tego do końca nie pojmuje. Ale kiedy padłem na kolana i przyszedłem do Jezusa i poprosiłem Go, aby oczyścił mnie z mojego bezbożnego życia i dał mi nowe życie, wtedy Bóg dał mi udział w dziele zbawienia Jezusa Chrystusa. Stałem się uczestnikiem tego krzyża. I kiedy wstałem z kolan, miałem Boży pokój w swoim sercu. I poszedłem do mojej rodziny, powiedziałem, pamiętam, do mojej siostry, do mojego szwagra: jestem zbawiony. mam pokój w swoim sercu. Myślę, że jest to doświadczenie, które ma wielu z nas za sobą. I wiecie, o czym mówię. I każde błogosławieństwo, każda obietnica, której się uchwycimy, ma swoje źródło w Chrystusie, bo w Nim znalazło swoje tak. 2000 lat temu, kiedy umarł i zmartwychwstał. Drodzy, mówiłem na początku, że są dwa rodzaje obietnic. Pierwszy rodzaj to są obietnice bezwarunkowe. Drugi rodzaj to są obietnice warunkowe. To są obietnice, które są obwarowane czymś, jakimś punktem. I znów odwołam się do przykładu, do tej historii, którą powiedziałem na początku. Ojciec, kiedy ustalał zasady z moim synem, nie powiedział mu, jest twoje, tylko poczekaj do czerwca. Powiedział mu, musisz mieć z góry do dołu same bardzo dobre. I to był warunek, aby uzyskał na własność ten motorower. I również w Bożym Słowie, kiedy Bóg daje nam obietnice, większość z nich obwarowana jest warunkami. Jestem przekonany, że Bóg uczy nas, abyśmy potrafili zwrócić uwagę, przyjąć te warunki, wypełnić te warunki, aby Boże obietnice stały się naszym udziałem. Patrzę na swoje życie, patrzę na życie wielu moich przyjaciół, chrześcijan, z którymi jestem blisko i widzę, jak Bóg prowadzi nas do tego. Abyśmy nie żyli ślepo, ale abyśmy wnikali w Boże Słowo i abyśmy zrobili to, co do nas należy. I jakie są warunki? Pozwólcie, że użyję znów klasycznego przykładu. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 16 werset. Kto uwierzy, to są słowa Pana Jezusa, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy mamy tu jakąś obietnicę? Jest obietnica, obietnica zbawienia. Obietnica życia wiecznego z Bogiem. Jest tutaj taka zawarta obietnica, ale ta obietnica jest uwarunkowana. Czym? Możemy wyróżnić dwa warunki. Po pierwsze, kto uwierzy. I drugi warunek, kto da się ochrzcić. Drodzy, pod słowem uwierzyć możemy rozumieć, aha, przecież ja wierzę, wiem, że jest Jezus, wiem, że umarł na krzyżu, czyli jestem zbawiony. Myślę, nie chodzi o taką wiarę. Bardzo pięknie tutaj brat Józef Chydzik niedawno przedstawiał nam, czym jest wiara. I żywa wiara w Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi człowieka do upamiętania, do pokuty, do wiary i w konsekwencji do narodzenia na nowo. To nie jest tylko intelektualna świadomość, czy historyczna świadomość, że był ktoś taki jak Jezus Chrystus. I ja się z tym zgadzam. Są nawet dowody naukowe na to, więc nie ma problemu. Nie, żywa wiara. O tej mówił Pan Jezus. Kto uwierzy i da się ochrzcić. Ktoś może powiedzieć inaczej. Okej, no nie będę tracił czasu tam na skupianie się na wierze, na całej tej otoczce. Po prostu pójdę do pastora, poproszę, dam się ochrzcić. Powinno to wystarczyć. Będę jednym z... Wszystko będzie w porządku. Czy obietnica zostanie spełniona? Możemy wprost powiedzieć, że nie. Bo Boże Słowo mówi, ale kto nie uwierzy. I w domyśle możemy przeczytać, nawet gdyby się dał ochrzcić. Nie będzie zbawiony. Sam tego doświadczyłem. Moi rodzice jako niemowlę zanieśli mnie do kościoła katolickiego. Zostałem ochrzczony i gdy miałem 25 lat, zastanawiałem się, czy mam cokolwiek wspólnego z Bogiem. I nie miałem nic wspólnego. Poza tym, że byłem zapisany w księgach, kościołach, z którym się już tak naprawdę nie utożsamiałem. Ale kiedy uwierzyłem i kiedy dałem się ochrzcić, w moim życiu wydarzyło się coś wielkiego. Stałem się uczestnikiem Bożego zbawienia. I od tamtego czasu, to już jest 34 lata, każdego dnia, kiedy otwieram oczy, mogę cieszyć się Bożym zbawieniem. Dlaczego? Dlatego, że spełniłem wszystkie warunki, które Pan Bóg wskazał w swoim słowie. Drodzy, jako chrześcijanie, ale również ludzie tego świata, zderzamy się z pewnymi przeszkodami, które nie pozwalają nam wypełnić Boże obietnice, a tym samym nie możemy stać się uczestnikami Bożych obietnic. Jakie to przeszkody? Chciałbym tutaj przybliżyć dwa fragmenty Bożego Słowa. Pierwsze jest zapisane Hebrajczyków, 4:2. I czytamy tam tak. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina jak tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je przyjęli. My i oni. My to ci, którzy weszliśmy w Boże obietnice, cieszymy się nimi, żyjemy w nich, jesteśmy uczestnikami, doświadczamy ich na co dzień. I tamci, którzy też słyszeli Boże Słowo, ale to się im na nic nie przydało. Dlaczego? Wrócę do początku. Blokada, którą sobie być może założyli. Jest to taka blokada dystansu wobec obietnic. Tak, tak. Myślę, że każdy z nas, kto dzielił się Bożym Słowem, dzielił się Ewangelią z kimkolwiek, spotkaliście takich ludzi, którzy powiedzieli, wiesz co, ja w to nie wierzę. Ja w tej książce nie wierzę. I na nic nasze argumenty, na nic nasze przekonanie, na nic nasze świadectwa, po prostu. I rozkładamy ręce. Mówimy, jak to jest możliwe. Tak cudowne sprawy. Tak wielkie obietnice, które dotyczą tego człowieka, a on nawet nie chce słuchać. Nie wiem, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie w swoim życiu, ale dzisiaj taki wniosek, który płynie do mnie, być może polega na tym, że zawiedli się wielokrotnie w swoim życiu. Może zawiedli ich rodzice, bliscy, przyjaciele. Może wielokrotnie zostali oszukani i powiedzieli sobie dosyć, nie będę naiwny. Nic nie ma za darmo. Myślę, że znacie to hasło. Jeśli ci ktoś obiecuje coś, jakiś gratis, coś szczególnego i to cię nic nie kosztuje, włącz czerwoną kontrolkę. I drodzy, to jest prawda. Poza jednym. Poza Bogiem. Bóg jest Bogiem wiernym i łaskawym. Ale ci ludzie przyjęli tą zasadę jako ogólną, jako generalną w swoim życiu. I nie potrafią usłyszeć. Może są inne jakieś powody. Może są jakieś duchowe powody. Nie wiem. Ale spotykamy takich ludzi. Wiara. Jeśli już nie ma innych warunków, to na pewno jednym podstawowym warunkiem doświadczania Bożych obietnic jest wiara. Twoja i moja wiara. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiara jest kluczem. Podobna sytuacja może być w życiu chrześcijanina. Bywa tak, że chrześcijanin przyjmuje Bożą obietnicę. Otrzymuje takie Boże objawienie, że to jest jego udziałem, że to należy do niego, że Jezus Chrystus to uczynił. przykłada swoją wiarę i oczekuje, że ta obietnica, której zaufał, którą przyjął do swojego życia, objawi się w jego codziennym życiu. I czeka tydzień, drugi, miesiąc, ale w jego ocenie nic się nie wydarzyło. Podkreślam, w jego ocenie nic się nie wydarzyło. Odstępuje. Może to nie dla mnie, może to jest tylko dla wybranych, może Pan Bóg losowo wybiera, ten dostanie, a ja w tym razem. Ale przychodzi następna sytuacja i znów zaufał Bogu. I znów się historia powtórzyła. Potem zachorował, modlił się, wyszedł tutaj do przodu, namaszczono go olejem, wrócił do domu i dalej choruje. I niektórzy chrześcijanie wyciągają bardzo prosty wniosek. To nie działa. I wiecie, co zazwyczaj się dzieje? Ograniczają swoją wiarę, swoje oparcie wyłącznie na jednej obietnicy. Kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. I tacy chrześcijanie często tylko marzą, żeby Pan Jezus wrócił, żebym jakoś w tej wierze dotrwał, żeby mi i tego nie zabrano, bo ja chcę być w niebie, ja chcę być z Bogiem, ja nie chcę być potępiony. Myślę, że wielu z nas wie, o czym mówię, bo ja takie sytuacje też w swoim życiu przeżywałem. Zamykanie się na Boże obietnice. Dochodzimy do momentu, w którym już nawet ich nie czytamy. Mówimy, to nie dla mnie, to nie działa. Ale to nie jest Boża wola. Bóg nie oczekuje, że my będziemy prowadzić takie ograniczone duchowe życie. Gdzie zatem jest przyczyna takiego stanu? Również znajdziemy to w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział, 12 werset. I autor listu do Hebrajczyków daje tu takie ostrzeżenie dla nas. I napisał tak, abyście nie stali się ociężałymi. Brak życia w obietnicach Bożych powoduje, że moje życie staje się ociężałe. Życie, które opiera się na ciele. Życie, które opiera się na moich możliwościach. I tak sobie dryfuję. Nie dzieje się nic wielkiego, ale nie dzieje się nic małego. Wszystko w porządku. Ale Boże Słowo mówi, abyśmy nie stali się ociężałymi. Ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zwróciliście uwagę, że tu są dwie rzeczy potrzebne? My często skupiamy się na jednej. Wiara, wiara. Tak, wiara jest kluczem. Ale jeszcze potrzeba czegoś. Cierpliwość. Aby dziedziczyć obietnicę, potrzebujemy również cierpliwości, której tak często nam brakuje. Gdy patrzę na swoje życie i na Boże obietnice, które przyjąłem w swoim życiu, to mogę je podzielić na takie trzy grupy. Pierwsza grupa obietnic to są te, które praktycznie w mgnieniu oka się spełniły. Albo zaraz, albo na następny dzień. Po prostu sam byłem w szoku. Ledwo zaufałem, uwierzyłem Panu, już to oglądałem. Inne obietnice to takie, na które musiałem poczekać. Na niektóre czekałem tygodnie, miesiące, na niektóre czekałem latami. Dopiero po latach mówię, o, już zapomniałem, że modliłem się, że przyjąłem to, że zaufałem Bogu. Wiecie, kiedyś znalazłem taką moją kartkę, deklarację, modlitwę, którą zapisałem przed Panem. I tam wypisałem sobie różne rzeczy, które składam w Boże ręce i różne sprawy, które, w których będę ufał Bogu i Jego obietnicom. I zacząłem tak analizować to wszystko. Mówię, Boże, Ty to wszystko zrobiłeś w moim życiu. Nawet zapomniałem o tym. Ale był czas, kiedy Mu zaufałem. Kiedy to powierzyłem. I kiedy powiedziałem, Boże, będę cierpliwie czekał. To było gdzieś na początku mojego chrześcijaństwa. I jest wiele obietnic, które widzę, Bóg spełnił, ale musiałem cierpliwie poczekać. I drodzy, jest trzecia grupa. To są obietnice, na które ciągle czekam. Na niektóre czekam już od początku mojego chrześcijaństwa. Ale czekam cierpliwie, nie rezygnuję. Wiem, że Pan jest wierny swemu słowu, że jest wierny swoim obietnicom. Wiem, że Pan nigdy się nie spóźnia. Gdyby to było ważne i potrzebne w moim życiu, już dawno by było. Myślę, że to jest ważna postawa, abyśmy potrafili czekać. Czekać w wierze. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, co widzisz. Boże Słowo mówi prawdę. I Bóg nigdy się nie spóźnia. On zawsze zdąży na czas, bo jest Bogiem, nie jest człowiekiem. Warto jest zdjąć blokadę. Blokadę nieufności. Blokadę dystansu. Może nie zdejmuj jej wobec ludzi. Aczkolwiek zauważam, że to słowo, które mówi, że kto nie miłuje człowieka, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Kto nie ufa człowiekowi, którego widzi, nie może ufać Bogu, którego nie widzi. Postawa ufności, ona się rozlewa na całe moje życie. Tak, zostałem wielokrotnie oszukany, wprowadzony w błąd, zwiedziony, ale to mi nie przeszkadza, aby ufać. Wstaję, oczepię się i będę ufał dalej, bez względu na wszystko. Wiem, sam zawodziłem, inni zawodzą, przebaczamy sobie, idziemy dalej. Ale nie chcę żyć z sercem nieufnym, podejrzliwym, przewrotnym, bo to jest obrzydliwością w Pan, dla Pana. Dlatego warto jest pewne rzeczy uporządkować w swoim życiu. I kończąc, chciałbym zachęcić każdego z nas do tego, abyśmy wchodzili w obietnice Boże. Jeśli jesteś w miejscu, o którym mówiłem, że już dawno przestałeś się interesować w ogóle Bożymi obietnicami, chciałbym Cię zachęcić dzisiaj, abyś powrócił, abyś na nowo otworzył Boże Słowo i zaczął się modlić i powiedzieć, Panie, objawiaj mi swoje obietnice. Bo to jest ważne. Życie, które jest zbudowane na obietnicach Bożych, to są jak filary w budynku. I kiedy one są, im jest ich więcej, tym budynek jest bardziej stabilny. Życie w Bożych obietnicach to są jak kotwice w szalejącym żywiole morza spuszczone i pomimo, że morze jest zburzone, kotwice trzymią w odkreślonym miejscu łódź, jacht, statek, cokolwiek. I tak jest z moim życiem. Jeśli mam Boże obietnice, jeśli dokładam każdego dnia, czy tygodnia, czy miesiąca choćby jedną obietnicę, wcześniej czy później, będziesz królował w Panu. Będziesz zwycięzcą tutaj na ziemi, bo na nich budujemy. My ciągle próbujemy innych środków, ale im bardziej chodzę z Panem, tym bardziej widzę, że wszystko jest już poukładane. Twoim i moim zadaniem jest robić to, co mówi Boże Słowo. Jeśli nie czynimy tego, sobie przynosimy szkodę. Budować na fundamencie Bożego Słowa, na Bożych obietnicach. Jest ich tyle, jest ich 6 tysięcy, około 6 tysięcy. Więc można powiedzieć, na każdą twoją sytuację, okazję, Bóg przygotował obietnicę. Jak to powinniśmy robić? Jeśli mam problem, modlę się. Mówię, Boże, nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, jak sobie poradzić. Proszę, przemów do mnie przez swoje słowo. I często jest tak, że Bóg przemawia. I wskazuje przyczynę. Albo wskazuje obietnicę. I mówi, uchwyć się tego. Bo ja chcę Ciebie prowadzić przez życie. Ja chcę, aby moja chwała i moja moc, i moja potęga, i moja łaska objawiły się w Twoim życiu. I kiedy jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, wtedy zaczynamy oglądać wielkie rzeczy. Pan Jezus powiedział, On przyjdzie, mówił o Duchu Świętym i mówił, z mego weźmie i wam oznajmi. Dokładnie to. Z mego weźmie, z tego, co ja zrobiłem, z tego, co ja dokonałem i On to wam oznajmi. On wam to objawi. I wtedy dopiero przychodzi wiara i wtedy dopiero przychodzi posłuszeństwo i wtedy przychodzi Boża łaska. Czy jesteśmy gotowi, aby stawać na Bożych obietnicach? Aby budować swoje życie na Bożych obietnicach? Jeśli tak, powstajmy teraz, aby przyjść przed Boży tron. Może potrzebujesz powiedzieć, Boże, przepraszam, zmarnowałem tyle czasu, ale chcę wrócić. Chcę na nowo rozkochać się w Twoich obietnicach. Chcę na nowo zacząć budować mój duchowy dom na Twoich obietnicach, na Twoim słowie. Bo chcę, aby Twoje zwycięstwo objawiło się w moim życiu. Nie chcę podawać już dokładnych recept. Masz Boże Słowo, módl się i szukaj. A Pan będzie z Tobą w tym wszystkim. Gdziekolwiek jesteś, jakakolwiek jest sytuacja w Twoim życiu, On przemówi do Ciebie, bo Ciebie miłuje. Bo jesteś drogocenny w Jego oczach. I On ma swoje rozwiązanie na Twoje sprawy. Czy zgadzamy się z tym? Amen. Niektórzy się zgadzają. Przyjdźmy przed Boży tron. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry i łaskawy. Dziękujemy Ci, że Ty wszystko już uczyniłeś. Dziękujemy Ci, że mamy udział w Twoim wielkim zwycięstwie. Panie, przepraszam Ciebie, bo nie zawsze jestem świadomy tego, co uczyniłeś. Nie zawsze docieram do głębi tego, co wydarzyło się na krzyżu do Golgoty. Ale dziękuję Ci, Panie, że mamy w tym udział. I dziękuję Ci za Ducha Świętego, który jest w nas, który chce wziąć z tego, co uczyniłeś i nam oznajmić, nam objawiać. Abyśmy wiedli zwycięskie życie. Abyśmy byli tymi, którzy zwyciężają. Abyśmy byli tymi, którzy doświadczają Twojej mocy zmartwychwstałej. Dziękuję Ci, Panie, za Twój święty Kościół. Dziękuję Ci, że On jest źrenicą Twego oka i że, Panie, troszczysz się o nas, pragniesz się troszczyć o nas i że wszystko przygotowałeś i Twój Duch Święty nas zachęca do tego, abyśmy wchodzili w Twoją obecność i abyśmy wchodzili w Twoje obietnice i abyśmy doświadczali, jak dobry i jak łaskawym jesteś Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu, kiedy Ci zaufałem. Ale też pragnę Cię przeprosić za to wszystko, za te dziedziny, za te chwile, za te wydarzenia, w których Ci nie zaufałem. I dziękuję Ci, że jesteś dobry i łaskawy, że nas prowadzisz. Niech Twoje imię, Panie, będzie uwielbione. Amen.